Temat drugi może będzie się wydawał znany niektórym, jeśli chodzi o temat, ponieważ jakieś może półtora miesiąca temu miałem go u nas w zborze w Chełmie, był też nadawany na Facebooku. Niemniej jednak, gdy ten sam temat chciałem przedstawić braciom angielskojęzycznym na spotkaniu w Calgary, które było niedawno, oni mają tam tylko pół godziny czasu do mówienia, więc musiałem ten temat znacznie przeredagować, żeby był krótszy. W czasie tej redakcji okazało się, że znacznie lepiej go zrobiłem niż ta wersja polska, która była, że tak powiem, przeze mnie powiedziana wcześniej. Dlatego uznałem, że będę chciał ten temat powtórzyć w zupełnie nowym wydaniu. Także połowa wykładu będzie inna. W części pierwszej będą zmiany także w przekazie myśli, a druga połowa będzie zupełnie inna. I uznałem, że ona bardziej pasuje do tego tematu, dlatego też pomimo tego, że droga grzechu, bo ten właśnie temat będę chciał przedstawić, droga grzechu, kiedyś mówiłem i być może niektórzy gdzieś sobie z odsłuchu go słuchali, to zmuszony do jego gruntownej redakcji zobaczyłem nowe możliwości i znacznego lepszego przekazania tych treści. To dlatego też temat ten raz jeszcze dzisiaj będę chciał przedstawić. Mam nadzieję, że nawet jeśli ktoś go słyszał w tej wersji pierwszej, to zobaczy, że ta wersja jest lepsza. Dużo lepsza i czegoś się nowego dowie. No, na tym polega postęp, prawda? Człowiek nigdy nie powinien być zadowolony z tego, co mu się udało zrobić. Zawsze może zrobić to lepiej. No i najgorzej jest z wykładami, prawda? Potem, jakby była to niewielka różnica, to już bym nie powtarzał, ale jest naprawdę duża różnica. Wobec tego postanowiłem, że w wersji polskiej nie może być przecież gorszy wykład niż w wersji angielskiej. W końcu braci w Polsce jest więcej niż tam w Stanach. A więc droga grzechu. Droga grzechu, tak on się będzie nazywał. Myślę, że będzie dla nas bardzo korzystny, ponieważ on będzie tematem to jest temat etyczny na co dzień, na nasze codzienne życie. Wszystko zaczęło się od tego, że werset biblijny, który znajdujemy w Jakuba 1,15, był dla nas zagadkowy na naszym badaniu zborowym. Jakuba 1,15 mówi: potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Inne przykłady, to wtedy mówiliśmy, o co tu chodzi, i ktoś mówi, a to inne przykłady mówią, że Biblia Gdańska na przykład mówi: zatem pożądliwość począwszy rodzi grzech, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. Czyli nie mówi, że gdy grzech dojrzeje, jak Biblia Warszawska to oddaje, tylko Biblia Gdańska mówi, że gdy będąc wykonany rodzi śmierć. A kody, moje ulubione kody, które często cytuję, mówią, tłumaczą to tak: potem pożądanie zaszedłszy w ciążę rodzi grzech, zaś grzech wydoroślały płodzi śmierć. I tak mamy tutaj dziwne takie sformułowania, zależnie jaki przykład weźmiemy. Biblia Gdańska mówi, że gdy pożądliwość pocznie, to rodzi grzech, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. Następne dwa przykłady mówią podobnie, tylko końcówka nie będąc wykonany, tylko gdy grzech dojrzeje, albo gdy grzech jest wydoroślały, gdy wydorośleje ten grzech. No i pojawia się pytanie podstawowe. Dlaczego ten grzech, który się rodzi, pożądliwość począwszy rodzi grzech, dlaczego ten grzech, który się rodzi, to już nie zasługuje na karę? No w końcu urodzony grzech to grzech wykonany. Biblia Gdańska dopiero etap wykonania przynosi później, mówiąc, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć, no ale jest przecież rzeczą oczywistą, że gdy grzech się urodzi, to przecież nie inaczej jak przez jego wykonanie, słowem lub czynem. Więc jakieś takie dziwne etapy się dobyły. O co tu chodzi? No i to było powodem, żeby tym wersetem się zająć i tak stąd się ten wykład zrodził. Z potrzeby nie wiedzieliśmy wtedy na badaniu, jak to należy rozumieć i które tłumaczenie, czy w końcu grzech będąc wykonany rodzi śmierć, czy gdy grzech dojrzeje, to rodzi śmierć, czy też zaś grzech wydoroślały płodzi śmierć. Które tłumaczenie jest najbardziej właściwe? No i dlaczego urodzony grzech jeszcze nie zasługuje na śmierć, tylko musi jakiś mieć kolejny etap, nieważne jakbyśmy go oddali, wykonania, dojrzania, wydoroślenia. Co to znaczy, że grzech dorasta, dojrzewa? Oto były, takie były powody, jaka była geneza tego wykładu. A więc rozpoczniemy od części pierwszej, która mówi, gdy pożądliwość zajdzie w ciążę, zajdzie w ciążę, to rodzi grzech. Tak, to jest jak gdyby pierwszy etap, a drugi etap w drugiej części sobie omówimy i wtedy powiemy, czy grzech wykonany, czy dojrzały, czy wydoroślały, który z nich jest bardziej właściwy. Więc pierwszy etap to pożądliwość albo pożądanie, pisze apostoł, zachodzi w ciążę, poczyna. No, od tego się rozpoczyna życie, prawda? Od poczęcia, od zajścia w ciążę, tak jak u człowieka. Czyli grzech zawsze zaczyna się od jakiegoś pożądania, pożądliwości, jak mówi apostoł, czyli samolubnego pragnienia w sercu, w umyśle, które gdy się pojawi w naszym sercu albo umyśle, to jeszcze nie jest grzechem, jest dopiero początkiem do czegoś, co może stać się grzechem, gdy się urodzi. Tak samo jak płód nie jest od razu człowiekiem, ale gdy się pojawi, prawda, po poczęciu, no to jest płodem, ale potrzebuje 9 miesięcy na rozwój i jeżeli w ciągu tych 9 miesięcy coś pójdzie nie tak, to się nie urodzi. Pomimo tego, że był poczęty, że zaczęło się jakieś istnienie, ale to nie jest jeszcze gotowy produkt końcowy. Na tym etapie początkowym, gdy on się jak gdyby poczyna, gdy nasze samolubne pragnienie, pożądanie, pożądliwość, tak apostoł to nazywa, pocznie, to jest to tylko działanie naszych władz umysłowych. Teraz zależy, bardzo ważna jest decyzja do naszej woli. Co my dalej zrobimy z tym poczętym już samolubnym pragnieniem? Zgadzamy się na to pragnienie samolubne, które się poczęło i dajemy mu możliwość rozwijania się aż do urodzenia? Czy też nie? Jeśli nie zgadzamy się, to w tym momencie następuje koniec takiego płodu poczętego, nie ma dalszego rozwoju płodu, no i oczywiście nie ma żadnego urodzenia. Nic się nie urodzi, ponieważ został zlikwidowany taki płód. Ale jeśli się zgadzamy, jeśli zaczynamy rozważać różne strony tego pożądania, pragnienia samolubnego, które poczęło się w naszym umyśle, w naszym sercu, zwykle te pragnienie jest atrakcyjne. Nie pragniemy rzeczy, których nie są dla nas atrakcyjne. Pragniemy rzeczy, które są atrakcyjne dla naszego upadłego starego Adama. O tego starego Adama, któremu mamy często mówić nie, tak jak w poprzednim wykładzie mówiliśmy, prawda? Z rzeczy grzesznych, w 100% nie, z rzeczy niegrzesznych częściowo także trzeba umieć powiedzieć nie. Więc gdy takie samolubne pragnienie w naszym umyśle, sercu się zrodzi, jest ono zwykle atrakcyjne dla naszego starego Adama, bo inaczej by się pewnie nie zrodziło i nie miałoby szans na dłuższe przetrwanie. Każdy z nas, kto nie ma jakichś tam słabości wrodzonych w jakimś tam kierunku, na przykład jeżeli nie mamy skłonności do nadużywania alkoholu, to co? W ogóle taka myśl przychodzi, bo to jest swój do głowy? Tak jak takiemu, który ma taką słabość? Nie przychodzi. A jakby komuś nawet przyszło, to powiedzie, to nie dla mnie jest, nie to, no, może by się i napił, ale gdzie tam? Nie. Odrzucimy szybko i nie pozwolimy. Ale taki, który ma słabość na tym punkcie, no to on rozmyśla, on myśli, jak to zrealizować, szuka pieniędzy na to, szuka towarzystwa, on pożyczy, on ukradnie pieniądze, żeby mieć, on będzie żebrał nawet pod sklepem 50 groszy od poszczególnych ludzi, tylko 50 groszy, bo tam zwykle brakuje na bułkę albo na coś, a zbiera na to piwo czy na wino, jak najtańsze, żeby się napić, no bo nie może tego opanować. I tak dzieje się także w każdych różnych innych sytuacjach, nie tylko takich grzechach, które możemy nazwać z imienia, jak alkohol, czy narkotyki, czy kradzież, czy cokolwiek innego, ale także takie, które są bardziej duchowymi grzechami. Czasami nawet trudniejszymi do opanowania niż te takie cielesne grzechy. Więc jeżeli ta myśl z powodu swojej atrakcyjności dla naszego starego Adama pozostaje dłużej w naszym umyśle, sercu, no to im dłużej pozostaje, tym dłużej rozwija płód poczęty tym samolubnym pragnieniem, tą pożądliwością, jak to pisze apostoł. I to ten rozwój następuje w kierunku urodzenia się. On się urodzi w którymś tam momencie. Nie wiemy, w którym momencie się urodzi, ale się urodzi. Powiemy albo zrobimy to, co na początkowym etapie jest tylko poczętą naszą pożądliwością. Bo każda nieczysta myśl, każda nieczysta sugestia, która za zgodą naszej woli utrzymuje się w naszym umyśle dostatecznie długo, dłużej niż powinna. Jak długo? Ktoś się zapyta. A jak długo to jest za długo? No nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Lepiej, żeby jak najszybciej, dłużej niż kilka sekund, dłużej niż kilka minut, to już jest wystarczająco długo. A bardzo często godzinami zostaje, dniami, tygodniami. Porównajmy naszego Pana. Jak długo złe myśli, sugestie pozostawały w umyśle naszego Pana? Ktoś powie, nasz Pan nie miał żadnych złych myśli ani sugestii. Miał, szatan mu je nasuwał. Mamy trzy z nich, mamy opisane. O innych mamy tylko ogólnie powiedziane przez naszego Pana do swoich uczniów, że wy jesteście tymi, którzyście wytrwali przy mnie, przy wszystkich moich pokusach. Prawda? Wobec tego nie mamy ich szczegółów, ale te trzy mamy bardzo szczegółowo. Jak długo nasz Pan zwlekał, jak długo pozwalał i tej myśli poczynać i rozwijać się w kierunku płodu? Sekunda. A może nawet nie była to pełna sekunda. Bo gdy tylko się pojawiła, taka myśl, sugestia wsunięta do jego umysłu przez szatana, od razu riposta ze strony naszego Pana, od razu. To nie było, a chwilę pomyślę, rozważę, może coś w tym jest, może to i dobre, może to i słuszne, może to będzie pomocne w realizacji planu Jehowy, dla którego tu, może ten skok zwierzy rzeczywiście zwiększy mi liczbę słuchaczy, jak zobaczą, że skoczyłem i nic mi się nie stało. A jak się posilę i wzmocnię chlebem, prawda, z kamieni zamienionym, to też będę silniejszy do działania. No trzeba się dobrze odżywiać, trzeba się odżywiać, no, nie mogę się wycieńczać i być słabiutki, przecież ja mam misję, zadanie do wykonania. Zawsze można byłoby czymś to podeprzeć, jakoś usprawiedliwić. Jest taka myśl, jak zostaje dostatecznie długo, jak mówię, nikt nie powie nikomu, ile to jest długo, bo sami wiemy po sobie. Czasami jak się jakaś myśl nasz pojawi, to pojawi się i za sekundę już realizujemy. Za dwie sekundy. Nie opanowaliśmy tego. Już mówimy albo robimy rzecz grzeszną, złą. Już się urodził grzech. Już się urodził grzech. Czasami się rodzi ileś sekund, ileś minut, albo godzin, albo dni. I chodzimy, myślimy, rozważamy, zanim to coś zrobimy. No to wtedy to jest trochę dłuższy rozwój. W każdym razie, jeżeli zwlekamy dłużej niż sekundę, to już jest źle. To już jest źle, to już jest niebezpieczne. To już jest niebezpieczne, bo jak dłużej niż sekundę, to znaczy, że może się coś urodzić grzesznego. Grzeszne słowo lub grzeszna myśl. Jak zareagujemy w pierwszej sekundzie, na pewno się nie urodzi. Nie powiemy nic grzesznego, ani nie zrobimy nic grzesznego. No ale to tylko Jezus w pierwszej sekundzie potrafił. My najczęściej dłużej mamy z tym problem, zwlekamy i bardzo często niestety rodzimy grzeszne słowa i grzeszne czyny. Bo taka grzeszna myśl najpierw doprowadza do większego lub mniejszego skalania nasz umysł, czyli rozwija płód, no a później wyprowadza to na zewnątrz, jeżeli nie ma żadnej reakcji. Co jest ważne tutaj dla podkreślenia, że gdy mamy te nasze pożądliwości grzeszne w sobie, w naszym myśle i sercu, to gdy o nich myślimy, one jako takie same w sobie nigdy nie wydają się nam takie grzeszne, jak zrodzone z nich później grzeszne słowa lub grzeszne czyny. Sama myśl, bez względu na to, jakby nie była zła i nieczysta, sama w sobie nie wydaje się być tak grzeszna, jak gotowy grzeszny produkt w postaci grzesznych słów, które wypowiemy, albo grzesznych czynów, które zrobimy. Tak jak już to jest, że na etapie myśli wydaje się, że to jest tak naprawdę o wiele łagodniejsze, słabsze właściwie prawie, to tylko takie rozważanie teoretyczne. Ale jak się urodzi, no to już jest gotowym grzechem. Chyba, że się nie urodzi. Jak nawet nie zdążymy zareagować w pierwszej sekundzie, jak robił nasz Pan, to może zdążymy zareagować w dowolnym momencie przed porodem. Ten płód, prawda, ma 9 miesięcy u człowieka i w dowolnym momencie tych 9 miesięcy może dojść do poronienia i nie będzie płodu, nie będzie narodzenia, nie urodzi się dziecko. Więc w przypadku grzesznych myśli, nawet jak nie zareagujemy w pierwszej sekundzie, no to żeby chociaż zdążyć przed narodzeniem się grzesznych słów lub grzesznych czynów. Prawda? Jeżeli zareagujemy po minucie, po 5 minutach, ale jeszcze nic złego nie powiedzieliśmy, nie zrobiliśmy, no to też w sumie udało nam się zatrzymać grzech. Chociaż im później reagujemy, tym jesteśmy bardziej narażeni na to, że jednak nie zdążymy zareagować. Innymi słowy, im bliżej momentu poczęcia zareagujemy, tym lepiej. Tym bardziej prawdopodobne, że nic grzesznego nie zrobimy i nie powiemy. A jeszcze jedna rzecz. Im dłużej takie grzeszne pragnienie pozostaje niezwalczone, nieusunięte, niepoddane aborcji, bo takiego terminu możemy użyć, prawda? Skoro apostoł mówi o pożądliwości, która zachodzi w ciążę, poczyna, no to należałoby powiedzieć, no to teraz jak już poczęła, to trzeba zrobić aborcję, tak? To trzeba tą grzeszną myśl usunąć, żeby nie narodził się grzeszny produkt, grzeszne dziecko tej pożądliwości. Więc im dłużej ona w nas pozostaje, tym bardziej nas osłabia, a sama rośnie w siłę. To też jest psychologicznie łatwe do udowodnienia i nawet psychologowie mówią, im dłużej myślimy o tym, czy coś ryzykownego zrobić, niebezpiecznego zrobić, złego zrobić, im dłużej myślimy zrobić czy nie zrobić, to słabniemy. Przez sam fakt, że rozważamy tą złą rzecz, jakoś mamy pewne opory, bo zdajemy sobie sprawę, że nie jest to właściwe, ale jednocześnie nie znajdujemy siły, żeby ją od razu zdławić, odrzucić i zdusić na początkowym etapie. Więc im dłużej myślimy o tym, zrobić czy nie, pójść tam, gdzie nie powinienem pójść, czy nie pójść, powiedzieć temu komuś takie słowa, czy może będzie lepiej nie powiedzieć, bo to się będzie lepiej podobało Panu i bardziej przysłużę się sprawie, a może nawet temu człowiekowi, bo jeszcze nie wiem, drogi mu nie zamknę, no, zależnie od sytuacji. Im dłużej myślimy nad takimi sprawami, osłabiamy siebie, a ta zła sugestia, ta zła myśl rośnie w siłę i znowu zwiększa prawdopodobieństwo, że jednak w końcu to my przegramy, a nie ona. Nie ta zła myśl. Popatrzmy na kilka biblijnych przykładów osób, w których pożądliwość zaszła w ciążę, poczęła grzeszny płód i oni nie zrobili nic, chociaż był czas na to, żeby coś zrobić, tylko spokojnie pozwolili się temu grzesznemu płodowi narodzić. Pierwszy nasz przykład to oczywiście będzie pierwsza istota, która pozwoliła sobie na poczęcie grzesznej pożądliwości i nic nie zrobiła, żeby nie pozwolić się tej grzesznej pożądliwości urodzić, to jest oczywiście Lucyfer. Lucyfer miał samolubne pragnienie, którym to było, ambicja bycia kimś wielkim, kimś ważnym, kimś podziwianym. To dzisiaj bardzo wiele osób cierpi na podobne rzeczy. Szuka wywyższenia w tych sferach swojej działalności, w których działają. Jeśli to jest sfera religijna, chcą wywyższenia religijnego i uznania od innych wyznawców. Najlepiej chcieliby być postrzegani jako autorzy jakichś wspaniałych myśli, które oni wymyślili, nowych nauk. To samo mamy w świecie polityki, ekonomii, rozrywki, gdziekolwiek. W miejscu pracy jeden przez drugiego karierę chciałby robić, chciałby dostać podwyżki, premie. On, a nie ten drugi. Temu drugiemu chętnie by postawił nogę. Więc u tego Lucyfera, gdybyśmy zobaczyli do Ezechiela 28 rozdziału, zobaczmy, to Ezechiel 28 rozdział pokazuje już nawet ten płód, który przecież nie musiał się urodzić. Ezechiel 28, 15 do 18. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. I wypędziłem cię z góry Bożej o cherubie osłaniający, zniszczyłem cię pośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby cię widzieli. Zbezcześciłeś swoją świątynię z powodu mnóstwa swoich win. Przy niegodziwym swoim handlu, dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Tu mamy przy okazji koniec tego szatana, prawda? Jego zniszczenie opisane, ale zobaczmy, nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż do dnia, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Więc ma długie, długie lata, kiedy było wszystko u niego w porządku. Potem mamy taką informację w wersecie 17. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Wydaje się tu sugerować, że wysoka pozycja, jaką Lucyfer posiadał, doprowadziła do jego upadku. Bo, jak to brat Jolie w broszurze pięknie opisywał, Lucyfer najwyraźniej lubiał myśleć, jak to przyjemnie być takim wielkim. On był prawdopodobnie numer 3 we wszechświecie. Bóg, Logos, a potem Lucyfer. A potem było niżsi aniołowie, którzy słuchali ich, wobec których oni byli przełożonymi. Być może Bóg nawet zarządzał aniołami poprzez nich, bo wiemy, że Bóg lubi. To jest właśnie u Boga taką wspaniałą rzeczą, że On lubi dzielić się swoją wielkością i swoim majestatem i swoją chwałą z innymi. I ma różne istoty na różnych poziomach. Jeżeli one są w doskonałym stanie, to wszystko jest harmonijnie, współpracuje i Bóg nie działa bezpośrednio na wszystkich ludzi, czyli wszystkie swoje istoty ogólnie powiedzmy, bo to i duchowe, i ludzkie, tylko oddziałuje na jednych poprzez drugich, dając w ten sposób każdemu możliwość działania dla rzecz dobra. On innymi słowy dzieli się. Człowiek, gdyby miał jakieś coś dobrego do dodania, do rozdania, to chciałby sam to dobro porozdawać, żeby być widzianym, że on to rozdaje i ewentualne podziękowania uzyskać od obdarowanych. A Bogu na tym nie zależy. On nawet życie wieczne, coś takiego, to mówi to przez Kościół, przez Jezusa i Kościół. Kościół, który z ludzi wybrał. To drugi Adam, druga Ewa. To oni dadzą drugie życie człowiekowi. No ale przecież to Bóg ostatecznie jest autorem tego wszystkiego. Ale jemu nie należy, żeby on tutaj funkcjonował. Przecież nawet na wiek tysiąclecia to nasz Pan z Kościołem stają się Bogiem dla świata ludzkości. Bóg w nowym przymierze, Bóg oddaje świat w nowym przymierzu całkowicie Jezusowi. Tak jakby Boga nie było. Jak gdyby to nie On był stwórcą tego człowieka. Tak jakby On właściwie, no, można powiedzieć, nie istniał na ten czas. Dopiero jak Bóg i Jezus z Kościołem dzieło zakończą, to oddadzą Królestwo Bogu i Ojcu i sami będą Mu podlegli. Ale na ten czas rozdawania błogosławieństw z instytucji Bóg mówi, Jezus, Ty masz te, dałem Ci wszystkie możliwości, to są Twoje dzieci. Umarłeś za nie, bierz je i rób z nimi restytucję. Działaj na nich restytucję wobec nich, tak żebyś kiedyś doprowadził do pełni doskonałości. I jeszcze, jeśli chodzi o Izajasza, to czy Lucyfera, to właśnie Izajasza chciałbym odczytać. Izajasz 14 rozdział. Też bardzo dobrze pokazuje to pragnienie, które w sercu jego było. I zanim się urodziło, mógł Lucyfer coś zrobić. Izajasz 14, 13, 14 werset. Przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Bóg wiedział, co on tam sobie myślał w sercu. Właśnie, jakie w sercu poczynały jego pożądliwości. To było w jego sercu, to było poczęcie grzechu. Bóg był tego świadkiem, no bo Bóg wie wszystko i widzi wszystko. I mógł Lucyfer dalej tego nie postępować. To, co teraz będziemy czytali, co on w sercu sobie myślał, to przecież mógł to zablokować, pomyślając sobie, ja nie mogę takich rzeczy rozważać. I nie mogę o tym nawet myśleć, już nie mówiąc, żebym zaczął to realizować. To jest w ogóle niezgodne z boskim porządkiem. Jestem boskim stworzeniem, jestem podległy Bogu, niższy od Boga, bo jestem mu winien wdzięczność i jestem wdzięczny za życie, które mi obdarował, jeszcze takie bardzo wyniosłe życie, bo jestem Lucyferem numer 3 we wszechświecie. Ja nie będę takich rzeczy w mojej myśle tolerował. Nawet jak się pojawiły z jakiegoś powodu, chociaż nie wiadomo skąd, bo nikt mu nie podsunął. Często obwiniamy szatana za myśli, sugestie, które podsuwa innym, nawet naszemu Panu. Ale kto podsunął jemu? No nikt mu nie podsuwał, bo nie było jeszcze zła. Wyrosło z powodu jego świetności. Za bardzo rozmyślał, jak to dobrze, wspaniale być takim wspaniałym, wielkim Lucyferem. A jeszcze byłoby lepiej, gdybym jeszcze był większym Lucyferem, to miałbym jeszcze więcej przyjemności z odbierania posłuchu, uznania, szacunku od tych niżej ode mnie. Więc wracamy do tego cytatu. Przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Tak się poczęła w jego sercu ta pożądliwość. Tak jak pisze Paweł. Pożądliwość począwszy rozwija płód i rodzi grzech. Ale nie musi urodzić. Można ją na etapie poczęcia, tuż po poczęciu, jak najszybciej po poczęciu, można ją zlikwidować. Tak się nie stało. Przechodzimy do drugiego przypadku. Chronologicznie drugim przypadkiem po Lucyferze będzie Ewa. Poczęcie grzechu u Ewy, ta pożądliwość, która u niej poczęła, to było pragnienie zdobycia większej wiedzy niż ta, którą Bóg jej udzielił. Jak wynika z opisu, tak, 1 Mojżeszowa 3 rozdział 1-6, przeczytajmy, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedźcie z żadnego drzewa ogrodu? A kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz wie Bóg, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jako Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Czyli widzimy tutaj, że Ewa przez jakiś bliżej nieokreślony czas, ale był to czas na pewno nie minuty i na pewno nie godziny. Myślę, że były to dni, a jeszcze bardziej prawdopodobne tygodnie albo nawet miesiące. Obserwowała, jak wąż zajada owoce z drzewa, z którego oni nie mogli jeść owoców. Przy czym myśl, szatan usuwa jej sugestie, widzisz, on je, a wam nie wolno jeść? A przecież wąż jest taki sprytny, taki mądry, najmądrzejszy ze zwierząt. Może dzięki tym owocom, które on je, a wam nie wolno. Gdybyście i wy te owoce zjedli, bylibyście też tacy mądrzy. Mądrzejsi niż jesteście bylibyście. Więc ona obserwowała tego węża, którego pewnie szatan, już szatan, tak? Nie Lucyfer, tylko już szatan, można powiedzieć, albo no właśnie, posyłał w okolicy tego drzewa, albo tych drzew, bo rozumiemy, że to nie było chyba jedno drzewo tylko jakiś rodzaj drzew, które były dla nich zakazane i przedstawiciele tych drzew mogły być w różnych miejscach, ale to nieistotne. W każdym razie posyłał węża w okolice tego drzewa, żeby sobie te owoce je, a na umysł Ewy nasuwał różne myśli, żeby ją zachęcić do pójścia śladem tego węża. Stąd mamy taką tą rozmowę, prawda? Niby zapisaną. Więc proces rozwoju płodu u Ewy, który ona nie zablokowała, to jest całe obserwowanie tego węża i analizowanie sugestii, które on do jej umysłu nasuwał. Sugestii zachęcających ją do zrobienia tego samego. No i nie zareagowała Ewa. Pozwoliła, żeby się grzech urodził w postaci sięgnięcia po zakazany owoc. Trzeci chronologicznie przypadek takiego grzechu, niezablokowanego po poczęciu, tylko rozwijanego aż do porodu, to oczywiście Adam, jej mąż. W jego przypadku proces musiał przebiegać znacznie, znacznie szybciej. Nie wiemy znowu jak długo, ale czytałem przed chwilą werset 6 z tego trzeciego rozdziału pierwszej Mojżeszowej, że gdy ona zjadła, to co zrobiła Ewa? Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Tyle. I teraz kwestia, czy Adam zobaczył ją jedzącą i zapytał, co ty robisz? Ona powiedziała, jem owoc, bardzo smaczny, będę mądra tak jak wąż mądry. Zjedz i ty. I on wziął i zjadł. I było to niecała minuta. Przecież Adam trochę z nią dyskutował, co ty zrobiłaś, jak mogłaś, przecież nie wolno nam tego jeść. Ona mu tam tłumaczyła, ta rozmowa trwała 5 minut, pół godziny, godzinę. A może tego dnia się nie dogadali, następnego dnia jeszcze było, nie wiemy tego. W każdym razie mamy taki tylko zapis, dała i on też jadł. Ale przynajmniej, kiedy mu dawała ten owoc, a Adam wziął i zjadł, to był jakiś czas na to, żeby zablokować. Tak? Mówię o Adamie, żeby zablokować, żeby nie zrobić tego, czego Bóg mu zabronił zrobić. Tutaj w przypadku Adama to samolubne pragnienie, ta pożądliwość, która poczęła i urodziła ostatecznie grzech, to było pragnienie, samolubne pragnienie życia, znaczy niechęć do życia bez Ewy. Pewnie byłoby mu źle wcześniej, kiedy Ewy nie było przy nim i nie chciał być ponownie sam. No i zjadł owoc, doskonale sobie zdając sprawę, co robi, bo potem w Nowym Testamencie mamy napisane, że Adam nie zgrzeszył nieświadomie, tylko ze świadomością pełną popełnił po prostu samobójstwo. Adam popełnił samobójstwo. Czy z miłości do Ewy to zrobił, bo ją straci? Czy z miłości do siebie, bo musiałby żyć bez Ewy? Nie dowiemy się teraz, ale dowiemy się, gdy Adama zobaczymy, bo wierzymy, że Adam wróci do nas i tutaj nam opowie niebawem. Spodziewamy się, że dożyjemy do królestwa, więc spodziewamy się, że niebawem też Adama zobaczymy i będziemy mogli porozmawiać. Kolejny grzech, przy którym warto się zatrzymać, poczęty i niestety urodzony, to oczywiście Kain. Znowu pierwsza Mojżeszowa, tak? 4 rozdział 3-7. Mamy bardzo piękny opis. Widać wyraźnie, że był czas rozwoju płodu. Był czas poczęcia i jeszcze nie było urodzenia. Mało tego, nawet Bóg się włączył po poczęciu, przed urodzeniem tego grzechu i chciał przekonać Kaina, żeby dokonał aborcji. Tego złego pożądania. Tego złego poczętego płodu, który się zaczął rozwijać i Bóg to widział. Zobaczmy. 1 Mojżeszowa 4:3-7. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i tłuszczu ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I Bóg się odzywa. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Jeśli dobrze postąpisz, nie będziesz podniesiony, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. To już tak, że można powiedzieć, że chyba w żadnym innym przypadku Bóg tak. W przypadku żadnego innego grzesznika na etapie po poczęciu, a przed urodzeniem grzechu, Bóg tak się nie włączył i tak wyraźnie nie ostrzegł. Danego grzesznika, żeby nie robił, żeby kontrolował tą pokusę, tą ciągotę, tą właśnie grzeszną pożądliwość, która się zrodziła w sercu Kaina, być może nawet nie z jego osobistej winy. Może dlatego Bóg się włączył i go ostrzegł. Bo Kain się urodził, jak wiemy, w gorszych warunkach niż Abel. Kain się urodził w warunkach, kiedy było tuż po wygnaniu z Edenu. Kiedy Ewa prawdopodobnie miała dużo żalu do Boga za to, że ich tak potraktował. Mogła sobie myśleć, przecież to tylko zjadam owoc, którego nie wolno było jeść. Czy to takie coś strasznego? Czy z tego powodu należało nam zabrać ten wspaniały Eden i skazać nas na życie poza Edenem w tych ciężkich warunkach? Czy to aż takie coś, możemy się domyślać, prawda? Bo wiemy, że stan psychiczny matki w czasie ciąży ma duży wpływ na dziecko. Jak kobieta się stresuje, denerwuje bardzo dużo, przeżywa, na przykład, bo ma męża wrednego i ten mąż jej tam, nawet jak jest w ciąży, nie odpuszcza, tylko cały czas jej życie zatruwa, no to ona jest pełna takich różnych myśli, prawda? No i siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, przenosi to na płód, który tam się rozwija, takie różne elementy i być może on miał taką element zazdrości, chęci posiadania czegoś, czego nie ma, tak jak Ewa może po utracie Edenu pożądliwie wspominała ten czas, kiedy miała, by była w Edenie i chciała ponownie tam być, mając jakiś tam żal do Boga, że nie jest to możliwe i że tak surowo ich potraktował. To był Kain. Teraz przechodzimy do kolejnego, czwartego przykładu, Dawid. Dawid pozostawił nam aż przynajmniej dwa poważne grzechy, cudzołóstwo i morderstwo. Dwa poważne grzechy, a początkiem każdego znowu u nich było poczęcie i mógł się ten grzech nie urodzić. Ani cudzołóstwo mogło się nie urodzić, ani morderstwo Uriasza mogło się nie urodzić. Było bardzo dużo czasu. W przypadku Dawida było, szczególnie jeśli chodzi o Uriasza, to było jeszcze więcej czasu niż w przypadku Betsawy. Ale zobaczmy, 2 Samuela 11, żebyśmy przestudiowali ten etap, bo my przechodzimy te same rzeczy w naszym życiu. Mamy tak samo. Pożądliwość wrodzi, poczyna, nie rodzi, poczyna w nas jakieś grzeszne pragnienie. I to grzeszne pragnienie w naszym sercu i umyśle potem rodzi się w formie takiego czy innego grzechu. I teraz zobaczmy, jak to się było w przypadku Dawida. 2 Samuela 11, 2-4. To jest jeden z jego pierwszych, chodzi o cudzołóstwo, czyli Batszebę z Batszebą. I zobaczmy, jak to się stało. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid stał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, że jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu, potem powróciła do swojego domu. Czy to były sekundy? Nie. Czy to były minuty? Nie. Bo Dawid najpierw zobaczył Batszebę, potem posłał jakichś ludzi, którzy mieli się dowiedzieć, kto to ona jest. Może to było tego samego dnia, a może nawet nie. Niekoniecznie tego samego dnia. Sądzę, że nie było to samego dnia. On ją zobaczył. Zobaczył, gdzie ona mieszka, w którym to było miejsce, gdzie ona się kąpała. Wobec tego pewnie następnego dnia wysłał swoich ludzi, żeby kto tam mieszka, co to jest. No dowiedział się, że kto to jest. Oni mu powiedzieli. Potem posyła znowu po nią, żeby ją sprowadzili do pałacu. Więc minimum dzień, dwa, trzy musiało minąć. To nie były sekundy. O, zobaczył, zakochał się, a nie wiem, zakochał się, zapomniał się i już zgrzeszył. Minął w najlepszym wypadku jedna cała doba, jeżeli udało ją się mu sprowadzić następnego dnia do swojego pałacu. W co wątpię, czy to była jedna doba, ale mniej niż doba w ogóle nie wchodzi w grę. A więc przynajmniej miał dobę albo kilka dni na to, żeby potem pomyśleć, że przecież to jest żona innego mężczyzny. A przecież nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. Jedno z prostych przykazań. Tutaj możemy porównać dla kontrastu kogo? Józefa, który nawet nie musiał posyłać żadnych gońców, żeby się dowiedzieli, co to za kobieta ta żona Potyfara. Tak mi się podoba. Może bym ją namówił, żeby przyszła do mnie i stała się moją kochanką? Nie, w przypadku Józefa było dokładnie odwrotnie. To ona jemu się narzucała. A mimo to Józef odmówił. Nie wykorzystał tej sytuacji do grzechu. Natomiast jeśli chodzi o Uriasza, no to kolejne wersety od 5 do 15 pokazują, że w tym przypadku miał on jeszcze więcej czasu. Przed morderstwem Uriasza, o którym przemyśliwał, miał jeszcze więcej czasu. Przeczytajmy. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida. Poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz. Przyszli do mnie Uriasza Chetyjczyka i Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Potem mówi do Uriasza, idź do swojego domu, umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu, króla niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Więc Dawid mówi do niego, czy nie odbyłeś dalekiej drogi, dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? I zobaczmy odpowiedź Uriasza. Skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną, jakoś żyw i jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Dawid mówi do niego, zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie przez ten dzień i jeszcze przez następny. Dawid zaprosił go, aby jadł, pił u niego i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swego pana, lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza, a w liście było napisane, wiemy, postawcie Uriasza na samym przodzie, gdzie bitwa jest najcięższa, a potem odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. Tyle. Więc widzimy, ile tu dni mijało. Trzeba oczywiście, można byłoby na korzyść Dawida powiedzieć, że początkowo on nie chciał zabić Uriasza, tylko chciał sprowokować, żeby on poszedł do domu, spał ze swoją żoną i to dziecko, które się miało urodzić, żeby było na konto Uriasza, nie na konto Dawida. Nie udało mu się to z powodu niezwykłej wierności Uriasza, który nie wyobrażał sobie, że gdy jego towarzysze broni i dowódca na polu tam są walki, że on będzie w domu korzystał z wygód domowego życia ze swoją żoną. Spał na polu obok sług Dawida, a do domu nie szedł. On go nawet upił jednego razu, prawda? Myśląc sobie, jak upije się, to już nie będzie taki solidny. Zapomni o żołnierskim powinności i pójdzie do tego domu, ale nawet pijany nie poszedł do tego domu. No to nie było wyjścia. Nie widząc możliwości uniknięcia zakrycia swojego grzechu, zamiast ten grzech wyznać i odpokutować bez jakichkolwiek prób mataczenia, no to Dawid mówi, matacze dalej. Nie udało się na konto tego dziecka, na konto Uriasza, to będę musiał go zabić. Coś podobnego jak do złodzieja, który przychodzi do domu. Nie chce nikogo zabić, chce tylko ukraść dobra z tego domu. Pieniądze, może jakieś, nie wiem, biżuterię, co tam sobie zamierzył. A tu nagle pan albo pani domu staje na jego drodze. No to co? Trzeba zabić, bo mnie zobaczyła, nakryła mnie. Nie planował, ale zabił. On też nie planował, ale jak nie mógł, jak robi się co złego, to nigdy nie wiadomo, do czego nas doprowadzi ta droga. Często doprowadzi nas do rzeczy, których nawet w ogóle pierwotnie nie planowaliśmy. A mimo to, trzeba Dawidzie powiedzieć, nazwany jest mężem według serca Bożego. Dlaczego? I to też jest dla nas dobry przykład. Bo postawiony ścian pod ścianą, czyli postawiony przed faktem swojego grzechu, że już nie miał żadnego wytłumaczenia, bo mu powiedziano, prawda, ty jesteś tym mężem z przypowieści, tak, wiemy o co chodzi, nie krył tego grzechu. Już wtedy nie kombinował, nie krył, nie mataczył, tylko wyznał ten grzech i dostąpił przebaczenia. Czego dowód, że nie kochał grzechu jako takiego. Że była to słabość, potężna słabość Dawida, zapomnienie się, ale nie było to zamiłowanie do grzechu jako grzechu. Że kiedy już został postawiony pod ścianą i przed faktem tego grzechu, to wyznał i dostąpił przebaczenia. Czyli widzimy, że tak jak pisze Jakub w tym wersecie podstawowym, był pociągany i nęcony przez swoje samolubne upadłe pożądliwości. Nęcony i pociągany. Judasz to nasz kolejny przykład. Judasz porządkowo zaszedł chęcią, pożądliwością, chciwości. Bo zanim naszego pana zdradził, to jak wiemy, jako skarbnik grupy, tej, o która chodziła z naszym panem, podkradał z woreczka pieniądze, które jako skarbnik nosił. Ewangelia Jana 12:1-6. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tak tam więc przygotowali mu wieczerze, Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa, otarła własnymi włosami, dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, że troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Pewnie chciał, żeby te 300 denarów trafiło do jego sakiewki, bo im więcej pieniędzy w sakiewce, tym łatwiej coś ukraść i nikt tego nie zauważy. Na pewno nie chciał ukraść całych 300, ale jak się ma kilkaset, to można śmiało wziąć 10-20 i nikt nie zauważy, że wciąż jest kilkaset. Natomiast gdy naszego pana wydawał, to tam dołączyła jeszcze jedna pożądliwość Judasza. Była to prawdopodobnie pycha kontrolowania postępowania naszego pana przez niego, przez Judasza. Judasz doskonale wiedział, kim Jezus był. I właśnie dlatego taki jest potwornie jego grzech. Przecież bo Piotr zrobił coś podobnego, prawda? Zaparcie się naszego pana przez Piotra to jest trochę podobne do zdradzenia naszego pana przez Judasza. Z tym, że Judasz i Piotr zrobili to zupełnie z innych pobudek. Piotr ze słabości. nie zdawał sobie sprawy, że jest tak słaby, że z obawy przed śmiercią będzie gotowy zaprzeć się i powiedzieć, że nie zna Jezusa. Natomiast Judasz popełnił chęć kontrolowania postępowania naszego Pana. Wiedząc doskonale, że Jezus był Synem Bożym, wiedząc doskonale, że ma do dyspozycji ile chce aniołów, którzy by go bronili, postanowił zmusić Jezusa, żeby sięgnął po tych aniołów, bo widzi, że Jezus sam tego nie czyni. Mówi o śmierci im, więc on mówi, ja cię wydam, przyjdą cię aresztować, ale ty jesteś przecież Synem Bożym. Ty masz 12 legionów aniołów, którzy mogą cię bronić. Ty ich wezwiesz, ty się nie pozwolisz aresztować. Ty się nie pozwolisz zabić, ukrzyżować. Tak na to liczył. I zmuszę cię do działania i w końcu ujmiesz tą swoją wielką wadzę, pokażesz wszystkim, kim jesteś, jeszcze będziesz mi wdzięczny, że przyspieszyłem ten moment. To jest właśnie główna potęga, główny potężny błąd, że on postawił się jak gdyby nad Jezusem, stał się jak gdyby Bogiem dla Jezusa. On chciał sterować Jego życiem, żeby Jezus pełnił wolę Judasza, żeby sięgnął po to. To nie chodziło o ten sam akt zdrady, bo ta zdrada w ogóle nie była nawet tak bardzo potrzebna. Przecież naszego Pana nie można było aresztować inaczej? Czyż Judasz był potrzebny do tego, żeby wydać? No, w nocy był potrzebny, żeby wskazać w nocy, bo w nocy jest nocą. I światło pochodni nie daje przecież tyle światła, żeby w nocy rozpoznać przynajmniej z odległości osoby, więc wskazanie naszego Pana przez Judasza w grupie o innych osób w nocną porą czemuś tam służyło, ale przecież aresztowanie mogło nastąpić nie w nocy i wskazanie naszego Pana przez Judasza w ogóle nie było niezbędne. No ale taki Judasz miał się pojawić, więc Bóg, widząc, że taki ktoś miał się pojawić i tak będzie postępował, wplótł w proroctwa jego przypadek. Z tym, że Bóg to zrobił, widząc, że taki Judasz miał się pojawić. Nie sądźmy, jak to niektórzy sądzą, że Judasz zdradził Jezusa, bo musiał to zrobić. A dlaczego musiał? No bo tak proroctwa zapowiadały. Czyli biedny Judasz padł ofiarą proroctw. Wszystko wina Boga. Zamieścił takie proroctwa i teraz kto? No kto to wykona? No padło na Judasza. No nie, nie, to nie było tak. Bóg, który zna koniec na początku, widział pojawienie się kogoś takiego. I dlatego umieścił go, jak gdyby to, jakbym ja, prawda, widział swoim dalekosiężnym wzrokiem pewne rzeczy, a ludzie niektóre rzeczy widzą, prawda. I to człowiek widzi, że będzie mu potrzebne w jego na przykład działalności gospodarczej, biznesowej, to umieszcza, przewiduje te rzeczy, te rzeczy są tam przez niego przygotowane, bo wie o tym z góry, że będą mu potrzebne. Prawda? Jacyś prawnicy, jakieś akty prawne, jakieś tłumaczenia dokumentów na obce języki albo cokolwiek innego, to on już zawczasu się o to troszczy i później tylko, gdy przychodzi właściwy moment, to realizuje, bo ma to wszystko w tak zwanym biznesplanie zapisane. Jeszcze mówiąc o Judaszu, chciałbym przeczytać co? Opis końcowych etapów rozwijania się płodu, jeszcze nie było grzechu, jeszcze nie wydał naszego Pana, ale końcówka, sama końcówka, jak ten płód już dojrzewał, jest uchwycona w Ewangeliach. Jana 13, rozdział 21-27. Tu już siedzą wszyscy razem, tak, przygotowując się do wieczerzy. Jana 13, od 21. A po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł, zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, sparczy się o pierś Jezusa, zapytał, Panie, kto to jest? To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. I teraz najciekawsze. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Zaraz potem wszedł w niego szatan. No, szatan pewnie wcześniej już w niego wchodził i działał, gdy kradł pieniądze już, szatan go do tego namawiał, gdy się już umówił wcześniej, że wyda naszego Pana z kapłanami, czy tam z jakimiś strażnikami świątynnymi, to przecież też szatan działał, ale zauważmy, to był punkt kulminacyjny, jego gniew, jego ten grzech już takim, tak dorósł do takiego momentu, gotowy do urodzenia, że wzmógł się w nim jeszcze bardziej, do tego stopnia, że jest powiedziane, że wtedy wszedł do niego szatan, czyli jak gdyby działanie szatana na Judasza wcześniejsze, chociaż udawało się szatanowi nakłaniać Judasza i do wykradania pieniędzy, i do utrzymywania kontaktów z kapłanami, umawiania się, jak go wyda, kiedy i za ile, to w tym momencie jest napisane, że wszedł do niego szatan, czyli to musiała być ogromny wzrost, prawdopodobnie było to spowodowane tym, że nasz Pan na niego wskazał. myślę, że to wskazanie nie umknęło także uwadze Judasza. I gdy został wskazany przez Jezusa, to otworzył się jeszcze bardziej na wpływ szatana, który już go tak przypilił, że wstał i bez cienia wątpliwości poszedł realizować to, co sobie planował. Nawet świat ma takie powiedzenie, że gniew jest złym doradcą. Tak się Judasz pogniewał na naszego Pana, że na niego wskazał, że jeszcze bardziej otworzył się na działanie szatana. No tak. Zły czyni zło, a jak sprawiedliwy mu powie, że to zło czyni, to się jeszcze bardziej tym złem napełnia. Jeszcze się gniewa, jest wściekły na tego, który wskazał mu na to zło. No tak, taka jest droga grzechu. Moglibyśmy podawać różne inne przykłady poczynania i rodzenia grzechu, na przykład u braci Józefa. Też to narastało u nich etapami długo, długo. U Korego, Datana, Abirama wobec Mojżesza, u Saula wobec Dawida, u książąt babilońskich wobec Daniela, u kapłanów wobec Jezusa, u Żydów wobec Pawła, Barnaby, ale wystarczy tych sześć, bo nie wiem, czy po te słowa zauważyliście, że sześć wymieniłem. A sześć jest bardzo dobrą liczbą dla tego rodzaju przykładów, prawda? Bo dobrze pokazuje grzeszność, niedoskonałość, zło. Przechodzimy teraz do tej w sumie najciekawszej części, no bo poczęcie pożądliwości i urodzenie grzechu, no to takie w miarę normalne, ale co tutaj się teraz kryje pod tym, że skoro rozumiemy, że urodzony grzech to już jest gotowy grzech, to jak rozumieć tą drugą część? Grzech będąc wykonany, albo gdy grzech dojrzeje, albo grzech jakby, gdy wydorośleje. O co tu chodzi? Dochodzimy do najciekawszego fragmentu. Dlaczego już urodzony grzech w postaci grzesznych słów albo już grzesznych dokonanych czynów jeszcze nie zasługuje na śmierć? Dlaczego Jakub wprowadza etap pośredni, zanim będzie tak słuszna kara za śmierć? Przecież nie powinno być chyba kolejnych etapów, a to jakiś etap wykonania, dojrzewania, dorastania i dopiero potem śmierć. Otóż trzeba jasno powiedzieć, że urodzony, wykonany grzech zasługuje na śmierć w momencie jego urodzenia. Nie ma żadnych dodatkowych etapów. Bo zasada boska jest jaka? Zapłatą za grzech jest śmierć. I gdyby po grzechu nie następowała śmierć, to byłoby naruszenie podstawowej zasady boskiej sprawiedliwości. Najlepszym dowodem jest dowodami są Adam i z Ewą. Gdy oni zgrzeszyli, Bóg nie czekał na żadne kolejne etapy ich grzechu, lecz on chyba po urodzeniu się tego grzechu, nieposłuszeństwa, sięgnięcia po zakazany owoc, odebrał im prawo do życia i skazał na śmierć. To, że powolnie tą śmierć wykonywał, to nie zmienia faktu, że wyrok został wydany natychmiast po ich grzechu, bez żadnych tam etapów pośrednich, przez które ten grzech miałby ewentualnie przechodzić. Dlaczego więc apostoł wprowadza przed karą śmierci jakiś jeszcze jeden etap dojrzewania, dorastania grzechu? Bo od razu powiem, że tłumaczenie grzech będąc wykonany, czyli to, co mówi Biblia Gdańska, nie jest dobrym tłumaczeniem, jest błędnym tłumaczeniem, bo urodzony grzech to już jest grzech wykonany. Także prawidłowe tłumaczenie jest albo Biblia Warszawska, gdy grzech dojrzeje, albo kody, które mówią, zaś grzech wydoroślały płodzi śmierci. Prawda? Więc także to Biblia Gdańska niepoprawnie to tłumaczy. Więc możemy mówić o dojrzewaniu albo dorastaniu grzechu. Te dwa terminy są prawidłowe. No i kody zresztą pewnie najlepiej to przetłumaczyły, no bo wydoroślały, wydoroślał. Urósł, tak? Już jest bardzo, bardzo duży. Dorosły, po prostu dorosły. Już nie dziecko, dorosły. Za chwilę będziemy chcieli powiedzieć, co to znaczy, że ten grzech dojrzeje albo wydorośleje. Na razie powiedzmy, dlaczego za wykonany już grzech, czyli za urodzony grzech, już na tym etapie nie ma kary śmierci? Dlatego, że mamy okup w postaci naszego Pana, który wziął karę na siebie i położył się do grobu za tego grzesznika, który rodzi grzechy. Na prawo i na lewo rodzi grzechy i okazuje się, że wyrok wiecznej śmierci za to na grzesznika nie spadnie. Nie spada. Bo ktoś się pojawił, kto wziął go na siebie i zdjął tą karę z tego grzesznika. To okup sprawia, że już urodzony, już wykonany grzech automatycznie nie sprowadza na grzesznika karę wiecznej śmierci. Tylko dzięki Jezusowi. To dzięki Jego okupowi grzesznicy, którzy poczynają w sobie grzechy, a następnie rodzą te grzechy, tak, bo nie blokują, tak jak nasze przykłady sześć, nie zablokowali, urodzili te grzechy. Więc tylko okup naszego Pana sprawia, że ci, którzy te grzechy poczynają, a potem pozwalają im spokojnie się rodzić w postaci słów albo czynów, nie ponoszą za to kary wiecznej śmierci. A razu dodajemy, wciąż mogą umrzeć. i wielu z nich umrze za swoje grzechy, ale tylko za te wydoroślałe, za te dojrzałe grzechy umrze. I teraz pytanie, a co to za grzechy, które apostoł ma na myśli, które dojrzewają, wydorośleją i tylko za takie grzechy spotka grzesznika kara śmierci. Te wydoroślałe grzechy, te dojrzałe grzechy, to grzechy, których nie można już zniszczyć, których nie można oddzielić od grzesznika. Nie można zabić tego grzechu bez jednoczesnego zabicia samego grzesznika. Dlaczego? Bo grzechy te są już tak twarde, że nie można rozbić ich. Są skrystalizowane do postaci niezmiennej. Przeczytam definicję krystalizacji. Brat Johnson nie podał w artykule krystalizacja podobieństwa do Chrystusa. Piękna, krótka definicja krystalizacji i warto pamiętać, że krystalizacja ma nie tylko wymiar pozytywny, ale ma także wymiar negatywny. Bardzo pięknie brat Johnson to zrobił, lepiej tego nie powiem, więc od razu dam cytat. Krystalizacja charakteru to proces czynienia umysłowych, moralnych i religijnych cech czyjegoś rozwijanego usposobienia niezniszczalnymi. Można je uczynić niezniszczalnymi w dobru przeciwko złu lub można je uczynić niezniszczalnymi w złu przeciwko dobru. Charakter Jezusa jest przykładem tego pierwszego, a charakter szatana tego drugiego. Powtórzę co najważniejsze. Krystalizacja charakteru to proces uczynienia umysłowych, moralnych dalej cech czyjegoś charakteru usposobienia niezniszczalnymi. Przy czym ta niezniszczalność jest w dwóch kierunkach. Można to zrobić w dobru przeciwko złu i nigdy taki charakter nie postąpi źle, bo jest niezniszczalny, niezmienny w dobru, a przeciwko złu. Nie da rady. Żebyś chciał. Żeby on chciał, to nie da rady. Nie potrafi. Nie ma możliwości. Albo można uczynić te cechy nasze umysłowe, moralne, religijne niezniszczalnymi, niezmiennymi w złu przeciwko dobru. I wtedy nie da się też je zniszczyć. Trzeba zniszczyć te cechy razem z ich właścicielem. Jak można uczynić charakter niezniszczalnym w złu, a przeciwko dobru? Także potem już nic nie pomoże. Przez grzeszenie przeciwko światłu, przeciwko wiedzy, przez czynienie zła bez odczuwania wyrzutów sumienia, przez nienaprawianie popełnionego wcześniej zła, przez nieszukanie przebaczenia, czego wynikiem jest stopniowa utrata zdolności do pokutowania. To chciałbym podkreślić. Nieszukanie przebaczenia u Boga i u tych, wobec których się zawiniło. Zawsze wobec Boga, bo cokolwiek byśmy nie zrobili, to zawsze grzeszymy wobec Boga. Bóg jest zawsze stroną zaatakowaną przez grzesznika, nawet jak grzech nie dotyczy bezpośrednio Boga. Nie zgrzeszył przeciwko Bogu, tylko tam popełnia wobec bliźnich. No ale łamiesz boskie prawo. Grzesząc wobec bliźnich, łamiesz boskie prawo, czyli obrażasz Boga. Także Bóg jest zawsze stroną, jest zawsze stroną pokrzywdzoną przez grzesznika, nawet jak grzech nie jest wymierzony bezpośrednio w Boga. Wobec tego nieszukanie przebaczenia u Boga i u ewentualnie tych, wobec których zgrzeszyliśmy, jeśli inne osoby są w to zaangażowane, sprawia, że stopniowo tracimy zdolność do pokutowania. A jeśli grzesznik nie potrafi pokutować, nie może już pokutować, Bóg nie może przebaczyć. Bez względu na to, czy jego grzech jest lekki czy ciężki. Jedynym sposobem, jedynym warunkiem, na podstawie którego albo po spełnieniu którego Bóg może przebaczyć grzesznikowi, to jest pokuta u grzesznika. Jako punkt pierwszy wstępny. Nie ma przebaczenia bez pokuty. Uprzedniej. Bóg nie przebaczy nikomu, kto nie pokutuje. To wyraźnie Paweł wskazuje, prawda, gdy mówi o czonkach wtórnej śmierci, mówi, że ci, którzy skorzystali z pięciu błogosławieństw wcześniejszych, tam wymienia w liście do Żydów, tak, w szóstym rozdziale, to co? Jeśli by potem przeciwko temu postępowali, nie można ich ponownie odnowić ku pokucie. Pokazuje, osiągnęli stan wydoroślałego grzechu, dojrzałego grzechu. Grzech w nich wydoroślał, dojrzał. Osiągnęli stan niezniszczalny, niezmienny w złu przeciwko dobru. Kolejne pytanie. Czy trzeba być spłodzonym z ducha, żeby osiągnąć taki stan? Wcale nie. Ponieważ ludzie w wieku tysiąclecia i w małym okresie osiągną ten stan bez spłodzenia z ducha. Chyba nie mamy co do tego wątpliwości, że będzie klasa wtórnej śmierci, będzie krystalizacja w złu przeciwko dobru, będzie osiągnięcie stanu z listu Jakuba wydoroślałego, dojrzałego grzechu bez spłodzenia z ducha. Nikt w wieku tysiąclecia z ludzkości nie będzie spłodzany z ducha, a mimo to taki grzech popełnią. Judasz osiągnął ten stan w tym życiu, też nie będąc spłodzony z ducha. Jeszcze nie był spłodzony z ducha, a już taki stan osiągnął, nie chciał pokutować. Ostatni moment dla Judasza to było, gdy nasz Pan mu go wskazał, prawda? Mógł wtedy się rozpłakać szczerym płaczem, szczerym żalem i powiedzieć: Jezu, co ja w ogóle myślałem, jak ja się zapędziłem, jak ja nie chciałem Ciebie wydać, ja chciałem właśnie, ja myślałem, że Ty się nie dasz aresztować i tak chciałem, no i powinien wyznać to wszystko, co sobie tam w głowie wymyślał. I to byłoby to szczere, to nie spotkałoby go nic gorszego niż Piotra, którego potem Pan odnalazł, trzy razy go zapytał, czy go miłuje i jak gdyby wyrównał, tak, rachunki z Piotrem i ponownie przywrócił go do społeczności takiej, jaką miał przed zaparciem. Ale w przypadku Judasza tego nie nastąpiło. Brak zdolności do pokuty. Nawet kiedy już mu powiedział i widział, że Jezus wie, co on zamierza zrobić, to już powinien się już wtedy... Ale już, on już nie potrafi pokutować. Zapędził się. Jego grzech stał się zbyt dojrzały, zbyt wydoroślały. Pozbawił go zdolności do pokuty. Jak kradł pieniądze co pewien czas, to też się zatwardzał cały czas. Doprowadzał powolutku, powolutku, a tym się dobił, skrystalizował zupełnie. Prawdopodobnie osiągnęli ten stan także niektórzy faryzeusze, na co wydają się wskazywać słowa, właściwie pytanie naszego Pana: jakże ujdziecie ognia Gehenny? Wypowiedziano wobec faryzeuszy z jego dni. Nawet Dawid, nasz miły Dawid, mąż według serca Bożego, był bliski tego stanu. Nie osiągnął tego stanu, ale był bliski tego stanu, gdy nie pokutował po grzechu z Batszebą i Uriaszem. No przecież on nie pokutował. Wiemy, co było potrzebne. Bóg musiał posłać do niego proroka. Oddzielnie, jak gdyby poświęcić Dawidowi chwilę, posłać mu specjalnego człowieka, pewną historię, poprzez którą chciał trafić do jego sumienia. Chciałby go obudzić z tego stanu odrętwienia i popadania powoli w taką twardość. Bo przecież on pisał w psalmie, że gdy milczałem, czyli nie wyznawałem jego grzechu, schły kości moje. On odczuwał, że Bóg się od niego odwrócił. Zerwał społeczność. Bóg z grzesznikiem nie ma takiej społeczności jak z kimś, kto jest w harmonii z Bogiem. Każdy nasz grzech, który popełniamy i nie odpokutowujemy, oznacza, że Bóg: o, zgrzeszyłeś i nie widzę pokuty. Oddalę się od Ciebie o trzy kroki. Może poczujesz, że troszeczkę się oddaliłem i będzie Ci nieklawo? Będziesz chciał, żebym się przybliżył i będziesz pokutował, żebym te trzy kroki z powrotem się przyszedł do Ciebie? A tak Bóg się oddala, wprowadza chmurkę taką między nas a siebie, no bo im bardziej jesteśmy grzeszni bez pokuty, bo to nie chodzi o to, żebyśmy byli niegrzeszni, nie możemy być niegrzeszni, ale musimy być w takim stanie, że jeżeli grzeszymy, to pokutą przed Bogiem, żalem szczerym, załatwiamy ten grzech przed Bogiem i wtedy Jezus wszystko zakrywa i znowu, i pomimo naszych ciągłych upadków, stan pokuty szczerej jak gdyby sprawia, że jesteśmy przed Boskim cały czas widziani jak przez pryzmat sprawiedliwości Jezusa. Ale jeżeli nie ma pokuty, no to już ta sprawiedliwość Jezusa zaczyna się, że tak powiem, brudzić na naszym ciele. Chociaż mamy Jego szatę sprawiedliwości, ale ją brudzimy. I tylko pokutą można ją oczyścić ponownie. Więc nawet Dawid był bliski tego stanu i wystarczyło tylko Dawidowi co jeszcze, żeby ten stan osiągnąć? Zignorować Natana, proroka, który do niego przyszedł i jeszcze może go ukarać za jego bezczelność. Jak ty śmiesz królowi takie rzeczy mówić? Większość królów by tak postąpiła. Gdyby sobie ktoś, taki obywatel, przyszedł i pozwolił na taką opowieść, a nie tyle może na tyle, co opowieść, to potem podsumowanie tej opowieści i wskazanie. Przeczytam tutaj fragment Strojniejszej Prawdy, to Brad Jolly napisał, ale uważam, że całkowicie ma rację. Gdyby Dawid nie pogotował w swym knownym postępowaniu, lecz trwał w nim, czyli gdyby odrzucił napomnienie Natana i nie pogotował, wtedy też ten moment był już ostateczny dla niego, bo wcześniej jakoś nie mógł się nazdobyć na pokutę, więc Bóg mu chciał pomóc. Ale gdyby ta pomoc doprowadziła do tego, że on by go zignorował, a jeszcze może ukarał śmiercią, to straciłby stanowisko w klasie starożytnych godnych, a ostatecznie w wieku tysiąclecia samo życie. Podobnie jest z wielką kompanią i młodonaciennymi godnymi. Jeśli praktykują grzech i trwają w nim bez pokuty, tracą stanowisko łaski u Boga, a ostatecznie samo życie. No, jest to bardzo mądre. Bo jeżeli ktoś grzeszy i nie pokutuje, pomimo tego, że Bóg, tak jak w przypadku Dawida, oddziałowuje na swoje dzieci, które grzeszą i nie chcą pokutować. On nie zostawia od razu. On od razu nie ucieka od nas. Powoli się odsuwa. Daje odczuć swoje niezadowolenie. zabiera społeczność. To czujemy w sercu wewnętrznie, każdy z nas powinien to umieć odczuwać. Jak nie umie, to znaczy, że nigdy nie był w relacji z Bogiem, nawet nie czuje, że się Bóg od niego odwrócił, bo nigdy nie był z nim, no to wtedy co innego. Grzesznik, taki zatwardziały grzesznik, który grzeszy na prawo i lewo, to on nie czuje, że Bóg się od niego odwrócił, bo on nigdy nie był blisko. Powinniśmy czuć odwrócenie się Boga od nas, jeżeli kiedyś byliśmy z nim blisko. Jak ktoś nie był, to nie czuje oczywiście. Tutaj brat Jolly w imieniu Wielką Kompanii Młodycianych Gonnych, nie w imieniu poświęconych obozowców w Epifanii, no ale czy nasz przypadek może być inny? Czy my, jeśli grzeszymy i nie pokutujemy, to nie zatwardzamy swojego serca? Tylko na przykład Wielka Kompania i bracia z Młodycianych Gonnych zatwardzają, a nas to nie dotyczy? Każdy człowiek, który zrobi coś złego, a później udaje, że nic złego nie zrobił, nie chce tego wyznać, uznać, przeprosić, zatwardza się. Nawet człowiek tego świata. Zatwardza się. Będzie mu, im później będzie chciał to zrobić, tym trudniej będzie mu to zrobić. Albo będzie to w ogóle już nigdy niemożliwe, bo za długo czekał, za długo zwlekał, za długo zaprzeczał oczywistym faktom, odrzucając myśl o tym, że popełnił grzech. Jeśli nasze serce zatwardzimy za bardzo, może być niemożliwe jego skruszenie bez jednoczesnego skruszenia całego naszego charakteru. Tak jak czasami usunięcie plamy z odzieży oznacza zniszczenie całej odzieży. Nie jedna osoba, która próbowała pozbyć się plamy, okazało się, że tak się pozbywała plamy, że dziura się zrobiła w tej szacie i trzeba było wyrzucić wszystko. To jest właśnie przykład czyszczenia grzechu w grzeszniku, zbyt twardego grzechu. Będzie zniszczony. Przyjdą doświadczenia głupiego budowniczego, innymi słowy. Przyjdą doświadczenia, które zniszczą i grzech łącznie z grzesznikiem, bo inaczej się nie da. Jak nie można zniszczyć grzechu, a ocalić grzesznika, to trzeba zniszczyć jedno i drugie, to oczywiste. I to Bóg genialnie to zaplanował. Daje takie doświadczenia oczyszczające, które czyszczą do momentu, aż grzech zniknie. Nawet gdyby ten moment miał oznaczał zniknięcie grzesznika. Musi być grzech unicestwiony. Jeśli zatem mamy jakieś grzeszne pragnienia, które poczynają w nas, zabijmy je, zabijmy taki płód najlepiej w chwili, gdy się pojawi. Albo jeśli nie w chwili, gdy się pojawi, jak najwcześniej momentu poczęcia, zanim się urodzi, jako gotowy grzech. Jeśli nam się jednak nie uda, ani w chwili poczęcia, ani blisko momentu poczęcia i dojdzie do urodzenia, to pokutujmy jak najszybciej po takim grzechu. Pokutujmy jak najszybciej po takim grzechu, żeby nie pozwolić mu dojrzewać, dorastać, osiągać stan, o którym mówi apostoł Jakub, że gdy grzech wydorośleje albo dojrzeje. Nie pozwólmy mu na to, żeby on się skrystalizował w nas w złu przeciwko dobru. Co sprawiało, że niektóre nowe stworzenia traciły korony, a niektóre je zachowywały? Wiemy, że byli tak zwani utracjusze korony, prawda? Większość była utracjuszami korony, bo to była wielka kompania, maluczkie stratko. Wszyscy byli nowymi stworzeniami i z tych nowych stworzeń zrobiła się ogromna, duża grupa, nikt nie wie jak duża, ale wielka, ogromna, wielkiej kompanii i maluteńka grupa w porównaniu zwana maluczkim statkiem. To dlaczego jedne nowe stworzenia traciły korony, większość z nich traciła, a jedne inne zachowywały? Czy powodem było to, że jedne nowe stworzenia grzeszyły, a drugie nie grzeszyły? Nie. Wśród nowych stworzeń tylko nasz Pan nie grzeszył. Wszyscy inni grzeszyli. Począwszy od apostołów, przez brata Russella, aż do brata Johnsona i wszystkich po drodze. Zatem co wyróżniało takie nowe stworzenie, że albo traciło koronę, albo jej nie traciło? Reakcja po grzechu. Czy gdy nowe stworzenie, taki człowiek spłodzony z ducha zgrzeszył, czy z chwilą uświadomienia sobie grzechu od razu pokutował, czy kombinował, zakrywał, tłumaczył, uważał, że to nie jest grzech, że to, że dobrze posłuchasz, że tak właśnie trzeba być. I jeżeli takie nowe stworzenie po upadku kombinowało, grzeszyło, nie chciało nie pokutować, to co Bóg mu robił wtedy? No Bóg mówi, ty jesteś jednostką spłodzoną z ducha. Jak tak dalej będzie, to pójdziesz na wtórną śmierć. I wiele z nich poszło. Pamiętajmy, że u tetusze korony nie wszyscy oczyścili się i pozostali wielkiej kompanii. Jeszcze jest grupa glasa wtórnej śmierci z tych właśnie nowych stworzeń, prawda? Co do której nie wiemy, jak jest duża. Trudno powiedzieć, ale pewnie jest ogromna. Pewnie jest ogromna, skoro prawie 2000 lat Jezus i Bóg z milionów chrześcijan szukali 144 tysięcy wiernych. Więc takie nowe stworzenie trwało bez pokuty, aż Bóg się włączył i zmusił to nowe stworzenie do pokuty. I ono, jak zostało zmuszone do tej pokuty, ten kozioł Azazela, chwycony za rogi i wyprowadzony do bramy, a w ramie przekazany człowiekowi, który na to czekał i tam gdzieś on go odprowadził i porzucił na pustyni, czyli warunki, które miały zniszczyć to człowieczeństwo, tego kozła zagryźć. On tam miał zginąć albo z głodu, albo zwierzęta go tam zagryzły, tego kozła. To dobrze ilustruje, że te grzeszne elementy natury takiego człowieka, takiego nowego stworzenia, które doprowadzały go do grzechu, a gdy doprowadziły do grzechu, to jemu się nie chciało pokutować za bardzo, tylko kombinował, tłumaczył, przedstawiał sytuację inaczej niż była prawdziwą, no to Bóg mówi, trzeba to twoje człowieczeństwo zniszczyć, zabić, żeby uratować twoje nowe stworzenie. W niższej już klasie, już wielkiej kompanii, już nie ma ludzkich statków, ale chociaż życie zachowasz. Jednemu i w przypadku jednych udało się uratować, w przypadku drugich się nie udało uratować. Nie było to już możliwe. Jakże zatem jest ważne, żebyśmy uważali na nasze pożądliwości, pragnienia, które rodzą się w naszym sercu. Bo mogą się nam rodzić zarówno dobre uczucia, pełne miłości, które będą oczywiście poczynać, a następnie rodzić dobre słowa, dobre uczynki, ale mogą też powstawać grzeszne myśli, pragnienia, które będą rodziły grzeszne słowa i grzeszne uczynki. A każdy taki grzeszne słowo i każdy grzeszny uczynek stopniowo będzie odprowadzał i odprowadza od Pana i od Ducha Pana i przybliża nas do punktu krystalizacji, z której nie ma powrotu, w złu przeciwko dobru. Dlatego mamy zachętę apostoła Pawła, żebyśmy myśleli tylko o rzeczach czystych. Żebyśmy nie dopuszczali do umysłu rzeczy nieczystych, tylko jak się pojawią, od razu out. Bo bez względu na to, z jakiego kierunku przyjdzie jakaś nieczystość do nas, czy to będzie od świata, od naszego ciała, czy od diabła, zawsze musi przejść przez nas umysł. Tak? Pamiętajmy, że inaczej się nic nie dostanie do naszego charakteru, do naszej osobowości, jak przez umysł, nasze myśli. To jest punkt kontaktowy. Szatan, ciało i świat przez nasz umysł, przez nasze myśli, które tam się pojawiają, próbują wniknąć i zaszczepić jakieś ślady, jakieś myśli, jakieś swoje ślady, które później ewentualnie mogą się rozwijać jako płód i zostać urodzonymi. Jeśli już tam zablokujemy takie rzeczy, odrzucimy wszystko, co nieczyste już na tym etapie, nie będziemy mieli dużego problemu z opanowaniem grzechu w naszych słowach i czynach. On się będzie pojawiał, ale to będzie wynikał z naszej niewiedzy, nieświadomości, a nie z tego, że wyhodowaliśmy płód grzechu przez jakiś tam czas, a potem pozwoliliśmy się urodzić. Niech nasze grzechy będą grzechami ze słabości. Ze słabości, z nieświadomości, że to była złą rzeczą. Przynajmniej nie planujmy żadnych złych rzeczy. Bo jeśli dopuścimy te nieczyste myśli do umysłu i pozwolimy tam im pozostawać dłużej, prędzej czy później na pewno ujawnią się, urodzą się w naszych słowach i czynach. I nawet jak będziemy chcieli w końcu z nimi walkę rozpocząć, to usunięcie śladów po nich może trwać wiele, wiele lat i czasami się nie skończyć powodzeniem. Postępujmy tak, jak postępujemy w chorobach fizycznych. Nie unikamy tylko samej gotowej choroby, takiej czy innej, ale unikamy wszystkiego, co może nas do choroby doprowadzić, czyli na przykład zarazków, bakterii. Jak ktoś się zarazi, to w momencie zarażenia czuje się bardzo dobrze jeszcze. Jeszcze ten zarazek nie zdążył rozwinąć w nim choroby, która jutro, pojutrze, za parę dni się ujawni i będzie go trafiła rzeczywiście. Ale już unikamy tego, bo wiemy, do czego to może doprowadzić. Bakterii unikamy, unikamy trujących substancji. Niektórzy nie jedzą pewnych rzeczy, którzy wiedzą, że im szkodzą, bo potem mówi, bo lata, na razie, okej, ocet do galarety jest bardzo smaczny. Ale podobno taki ocet jest niezdrowy. Póki co nic mi się nic nie czuje, ale po iluś latach to tam jakiś organ mojego ciała poczuje ten ocet i będzie szwankował. Więc niektórzy o tym myślą, a niektórzy nie myślą. I sobie tam polewałem. Podobno są zdrowe octy, więc jak ktoś lubi ocet do galarety, to niech się nie przyjmuje, że krytykuje to ocet, ale można sobie dać jakąś zdrową jego odmianę. Powiem, że chyba są takie i takie. Czyli bądźmy przynajmniej tak samo mądrzy, jeśli chodzi o nasze zdrowie duchowe. Bo nasze zdrowie duchowe jest o wiele ważniejsze niż to nasze zdrowie fizyczne. Bo od tego zdrowia duchowego zależy wieczne, wieczne życie. A jak długie jest wieczne życie? Nie ma końca, jest wieczne. Wszystko warto zrobić, żeby je dostąpić. Pomyślmy, jak przyjemnie jest w tej chwili, tam sobie siedzicie, ja sobie siedzę tu, rozmawiamy o prawdzie, za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze wzajemnie, ale wciąż jesteśmy w jakimś tam zagrożeniu, mamy jakieś tam choroby, dolegliwości, starzejemy się, wyglądamy coraz gorzej z upływem czasu. No pomyślmy, że to jeszcze działa tylko 4-5% naszego umysłu, a reszta leży odłogiem. A pomyślmy sobie, że Bóg to wszystko podniesie do doskonałości i będziemy mogli tak sobie siedzieć i rozmawiać, nie mając żadnego ryzyka, że coś się nam przez złego przytrafi, że zachorujemy, że umrzemy, że ktoś inny z naszych towarzyszy życia tego przyszłego wieka królestwa umrze, zachoruje, czy jakiekolwiek nieszczęście go spotka, o, chociażby wypadek. Nic takiego nigdy nikogo nie spotka, bo tam nie będzie żadnych takich rzeczy. Więc warto wszystko zrobić, żeby tam się znaleźć. A już na pewno warto złe myśli niszczyć w momencie ich pojawienia się, żeby nie zdążyły zrobić, nawet żeby pół płodu nie rozwinęły, ćwierć płodu, żeby nie rozwinęły, już nie mówiąc o całym dziecku, żeby się takie dziecko zła nigdy nie rodziło w nas. Dziękuję braterstwu za uwagę, życzę błogosławieństwa także i z tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję.